Kiedy po raz ostatni złożyłeś swojemu bożkowi ofiarę? W piątek? Wczoraj? Może dzisiaj rano już? Ach, przepraszam, ty nie masz żadnego bożka, któremu składasz ofiary? Może nawet jesteś oburzony, oburzona na myśl, że ktoś jeszcze dzisiaj w naszych nowoczesnych, w naszym nowoczesnym, cywilizowanym i prawie bym zapomniał chrześcijańskim społeczeństwie składa ofiary jakimś bożkom. Kiedyś, oczywiście kiedyś, jak jeszcze ludzie nie umieli czytać i pisać, kiedyś, jak ludzie za każdą błyskawicą i zaćmieniem słońca zaraz widzieli Boży gniew, to kiedyś w takiej totalnej ciemnocie składali bożkom ofiary. Ale już dzisiaj nie. Wtedy oni przenosili rośliny, napoje, składali je lub wylewali na ołtarzu danego boga albo bożka. Niektórzy nawet zwierzęta zabijali, a ci najgorsi z nich nawet własne dzieci, co za barbarzyńcy. Dzisiaj już nikt nie składa ofiar żadnym bożkom, ani z jedzenia, ani ze zwierząt, a już na pewno nie ludzi, czy własne dzieci. Ale czy na pewno? Może porozmawia z Lukrecją, która miała 13 lat, kiedy ją rodzice opuścili i od tego czasu wychowuje się sama. W międzyczasie, oprócz narkotyków i różnych problemów z prawem, zaliczyła również ciążę i nielegalną aborcję. A to wszystko dlatego, bo jej rodzice postanowili wyjechać za granicę w poszukiwaniu lepszego życia. Ale oczywiście nie każdy, kto swoje dzieci składa w ofierze Bogu sukcesu i dobrobytu, zaraz wyjeżdża za granicę. Niektórzy po prostu pracują 80 godzin tygodniowo, bo na ich stanowisko to jest norma, tak samo jak rozbite małżeństwo i brak relacji z dziećmi. Jednak mamona to nie jest jedyny Boże, któremu składamy ofiary w naszym codziennym życiu. Inny to Tyche, bogini sukcesu, Afrodyta, bogini piękna, albo Atena, bogini mądrości. Dzisiaj co prawda już nie chodzimy do świątyni i nie składamy ofiar na fizycznym ołtarzu, ale za to ustawiamy priorytety w naszym życiu tak, że dla osiągnięcia sukcesu, majątku, jakiegoś tytułu naukowego albo utrzymania młodości poświęcamy cały nasz czas, całe nasze zdrowie, wszystkie nasze pieniądze, nasze relacje z ludźmi, a co gorzej, nawet naszą relację z Bogiem. Wszystko tylko po to, aby zaspokoić naszego bożka. Ale chwilkę, mógłby ktoś zapytać, czy wasz Bóg nie jest tak samo okrutny? Przecież On od Abrahama, waszego ojca wiary, właśnie dokładnie to żądał, żeby on swojego syna złożył w ofierze. Więc jaka różnica? Dobre pytanie. Dlaczego Bóg nakazał Abrahamowi złożyć własnego syna w ofierze? Znasz odpowiedź? Myślę, że warto jest pochylić się nad tym tekstem, przeczytać go dokładnie i przyjrzeć się życiu Abrahama i Sary, żeby zrozumieć, dlaczego Bóg nakazał coś tak okrutnego. Przeczytajcie więc ze mną z Księgi Rodzaju, 1 Mojżeszowej, 22 rozdział, wersety 1-13. Po tych wydarzeniach Bóg postawił Abrahama na próbę. Zwrócił się do niego: Abrahamie, a on zaś odpowiedział: słucham. Wtedy usłyszał: weź proszę swego syna, swego jedynaka, którego tak kochasz, Izaaka, i udaj się do ziemi Moria. Złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, którą ci wskażę. Abraham wstał więc wcześnie rano, osiodłał swojego osła, wziął ze sobą dwóch służących i syna Izaaka, przygotował drewno do ofiary całopalnej i wyruszył w drogę do miejsca, które wskazał mu Bóg. Trzeciego dnia Abraham spojrzał i zobaczył to miejsce z oddali. Zostańcie tu z osłem, polecił służącym. Ja i chłopiec udamy się tam, a po złożeniu ofiary wrócimy tutaj do was. Następnie Abraham wziął drewno, potrzebne przy ofierze całopalnej, włożył je na swojego syna Izaaka, zabrał z sobą ogień i nóż i razem ruszyli w drogę. Po drodze Izaak zapytał swojego ojca: ojcze, Abraham na to: słucham cię, mój synu, mamy ogień i drewno, ale gdzie jest jagnię na ofiarę całopalną? Abraham odpowiedział: Bóg sobie upatrzy jagnię na ofiarę całopalną, mój synu, i szli dalej razem. Gdy przybyli na miejsce, które wskazał mu Bóg, Abraham zbudował tam ołtarz i ułożył na nim drewno. Potem związał swego syna Izaaka i położył go na ołtarzu na drewnie. Następnie Abraham wyciągnął rękę i wziął nóż, aby zabić swego syna. Wtedy z nieba rozległ się głos, zawołał anioł Pana: Abrahamie, Abrahamie! Słucham, odpowiedział. Nie podnoś ręki na chłopca, usłyszał. Nie czyń mu żadnej krzywdy. Tak, teraz wiem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet swojego syna, swego jedynaka. Po tych słowach Abraham rozejrzał się wokół siebie i zobaczył za sobą baranka, który zaplątał się w gąszczu rogami. Podszedł więc, wziął go i zamiast swojego syna złożył w ofierze całopalnej. Co mogliśmy zauważyć, czytając ten fragment z Księgi Rodzaju? Pierwsza uwaga, którą widzimy już zaraz w pierwszym wersecie, że Bóg od samego początku nie miał zamiaru, żeby Abraham zabił Izaaka. Pamiętam, jak miałem gdzieś 12 lat, byłem nieźle zdziwiony, jak w szkole w Niemczech, w szkole w Dortmundzie, nauczycielka religii powiedziała nam, wytłumaczyła ten tekst w taki sposób, że to jest taka historia, którą sobie ludzie wymyślili, bo ci, którzy wierzyli w Boga Jahwe, już przestali składać ludzie w ofierze i wymyślili jakąś bajkę, żeby uzasadnić, dlaczego to już nie robią. Okej? Oczywiście, jeśli wychodzę z założenia, że Biblia to jest zbiór wymyślonych bajek dla dzieci, to mogę w taki sposób do tego podejść, ale wtedy równie dobrze mogę czytać Kubusia Puchatka. Więc problem jest tylko to oczywiście taki, że takie wytłumaczenie nie ma nic wspólnego z rzeczywistością i coraz to większa liczba dowodów archeologicznych pokazuje, że Biblia opowiada nam, co naprawdę się wydarzyło. Więc jeśli autor Księgi do Rodzaju nam wyraźnie mówi, że Bóg nie chciał, aby Abraham naprawdę złożył Izaaka w ofierze, to przyjmuje to do wiadomości i wtedy szukam dalej. Co w takim razie było powodem, dlaczego Bóg dał tak dziwny rozkaz? I w 12 wersecie znajdujemy odpowiedź. Tak, teraz już wiem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet własnego syna, swego jedynaka. Bóg nie chciał śmierci Izaaka, Bóg chciał zbadać serce Abrahama. Bogu od początku nie zależało na tym, aby zobaczyć Izaaka płonącego na stosie, ale bardzo mu zależało na tym, aby zobaczyć, co jest priorytetem w życiu Abrahama. Abraham wyznawał Jahwe, jemu budował ołtarze, ale czy w jego sercu naprawdę Jahwe był Bogiem? Czy jednak jego syn, jego jedynak? To było pytaniem. I przez nakaz złożenia Izaaka w ofierze Bóg chciał, aby Abraham sam przed sobą oraz przed Bogiem poustawiał swoje priorytety. A czegoś takiego nie da się właśnie zrobić w teorii, przy biurku, w cieple własnego mieszkania. Wyznanie priorytetów przy biurku, kiedy to nic nie kosztuje, poza troszeczkę papieru, to właśnie nie jest nic warte, papier wszystko zniesie. Jaki masz priorytet życiowy, dopiero się okazuje, jeśli musisz wybrać między jednym a drugim. Kiedy już nie da się utrzymać wszystkich alternatywnych możliwości na tym samym poziomie. Jaki masz priorytet, okazuje się wtedy, kiedy musisz zdecydować, na co poświęcasz swój ograniczony czas. Co wybierasz, jeśli masz czas tylko na jedno? Albo na co wydajesz pieniądze? Na co wydajesz te z góry określone pieniądze na początku miesiąca, a na co wydajesz pieniądze, jak pod koniec miesiąca może zostaną jakieś resztki? Bóg zna nasze ludzkie serce i dokładnie wie, że jeśli nasze wypowiedzi nie ciągną za sobą żadnych konsekwencji, to te wypowiedzi też nie mają znaczenia. I dlatego Bóg rzucił Abrahamowi ultimatywne wyzwanie. Kto jest ważniejszy w twoim życiu? Twój syn? Czy ja? Kto jest numer jeden? Kogo tak naprawdę czcisz, uwielbiasz w swoim życiu? Mnie? Czy twojego syna? I dlatego Bóg swoją wypowiedź w drugim wersecie do Abrahama zaczyna słów: weź proszę swojego syna, swojego jedynaka, którego tak kochasz, Izaaka, i złóż go w ofierze. Bóg się zachowuje tutaj jak dobry lekarz, który dotyka, aż znajdzie to miejsce, gdzie boli. Bo wtedy on wie, że znalazł problem. Ale możemy się znowu zapytać, czy naprawdę ta obawa Boga była uzasadniona? Czy Bóg trochę nie przesadza? Przecież nie każda osoba, każdy rodzic, który dba o swoje dziecko i bardzo kocha, zaraz zrobił z tego dziecka bożka i źle ustawił priorytety. Czy istniało więc zagrożenie, że Abraham na zewnątrz wyznawał Boga Jahwe, ale w głębi serca czcił jednak własnego syna? No tak, jak najbardziej. Tutaj to zagrożenie istniało i to nie tylko w teorii. Przypomnijmy sobie kilka faktów. Jakiś czas temu, niedawno temu byłem tutaj, rozmawialiśmy o 12, 13 rozdziale Księgi Rodzajów. I przypomnijmy sobie kilka faktów. Abraham miał 75 lat, kiedy Bóg go powołał. Kiedy Bóg obiecał mu nową ojczyznę, wiele potomków i błogosławieństwo. Haczykiem było, że miał mu zaufać w 100% i wyruszyć do kraju, gdzieś daleko, gdziekolwiek Bóg go poprowadzi. Na pierwszy rzut oka wygląda, że wszystko jest dobrze. Abraham rusza w drogę, zaufa Bogu, wyszedł z Ur z Haranu, ale jak już śledzimy dalej historię, to się okazuje, że z tym stuprocentowym zaufaniem Abraham ma swoje problemy. Najpierw ucieka przy pierwszej suszy do Egiptu, potem kłamie, że jego żona to jego siostra i to kilkakrotnie. A później zaczyna się ta długa i skomplikowana historia z Hagar, Ismaelem, Sarą. Regularnie więc Abraham wykazuje się brakiem zaufania i regularnie próbuje wziąć los we własne ręce. A na dodatek czeka i czeka. W wieku 99 lat, 24 lat po otrzymanej obietnicy nadal nie ma syna. Aż w końcu w wieku 100 lat ma swojego syna. Nietrudno jest wyobrazić sobie, że dla Abrahama Izak był ukochanym syneczkiem, że dla Abrahama on był, że Abraham go strzegł jak oka w głowie. Chyba każdy z nas by tak miał. Szczególnie, że w kulturze Bliskiego Wschodu, w tamtych czasach, ale domyślam się, że dzisiaj nie jest dużo inaczej, pierworodny syn miał o wiele większe znaczenie niż u nas. My w naszych dzisiejszych indywidualistycznych czasach dużo bardziej określamy swoją wartość, co osiągnęliśmy, kim jesteśmy, przez to właśnie, co my zrobiliśmy, jakie my mamy stanowisko, ile my pieniędzy zarabiamy. Ale w tamtej kulturze dużo mniej ludzie się widzą jako osoby indywidualne, a dużo bardziej jako część rodziny, część klanu. A zadaniem syna pierworodnego jest zapewnić ciągłość rodziny, jej dobrobytu, miejsca w społeczeństwie. I dlatego wszystkie nadzieje i marzenia Abrahama skupiają się na jego synu Izaku, na jego pierworodnym, a na dodatek jedynym synu. Jakby to nie wystarczało, aby obarczyć syna zbyt wielkimi oczekiwaniami i znaczeniem, to Abraham miał szczęście, że jego żona mu ciągle dowalała. Jakiś czas temu na jakimś forum przeczytałem takie zdanie jednej mamy. Dziecko to jedyny sens życia, ale do takiego stwierdzenia trzeba dorosnąć. I Sara, obawiam się, żeby się podpisała pod tym zdaniem. Mam wrażenie, że naprawdę ona tak miała. Ona potrzebowała syna. Za wszelką cenę. A skoro Bóg nie spełnia swoich obietnic, tak jak obiecał, to trzeba znaleźć sposób. Skoro wtedy jeszcze nie było in vitro, więc Sara wpadła na genialny pomysł. Nakazała Abrahamowi, żeby jej niewolnica urodziła syna, w pewnym sensie jako matka zastępcza. I żeby było jasne, prawnie w tamtych czasie to było ok. To było legalnie, miała prawo i każdy by uznał, że Ismael jest synem Sary. Prawnie. Ale kiedy Bóg obieca potomka, to nie o to mu chodziło. A jak tylko Hagar zaszła w ciąży, zaczęły się problemy. 14 lat później Sarze urodził się syn. Sara sama nie umiała w to uwierzyć i wyśmiała Boga na myśl, że w wieku 90 lat ma urodzić syna. Ale urodziła. I w 21 rozdziale czytamy o urodzinach Izaaka, jego obrzezaniu. I od wersetu 8 czytamy o wielkiej imprezie w domu Abrahama. 21:8. A gdy Izak podrósł i został odstawiony w piersi, Abraham z tej okazji wyprawił wielką ucztę. Wtedy Sara zauważyła, że syn Hagar, Egipcjanki, którego ta urodziła Abrahamowi, żartuje z jej syna. Udała się z tym do Abrahama. Wypędź tę niewolnicę wraz z jej synem, powiedziała. Syn tej niewolnicy nie będzie dziedziczył z moim synem Izaakiem. Co myślicie, czy to jest normalne? Albo zacznijmy po kolei. Czy zachowanie Ismaela i Izaaka jest normalne? Jeden ma gdzieś w około 3 lat, ten młodszy, drugi musiał mieć już gdzieś 17. Bracia, chłopaki. Nagle podczas dużej uroczystości bawią się razem i jeden żartuje, nabija się z tego drugiego. Czy to jest normalne wśród braci? Normalnie. Ja mam 4 braci, to jest normalne. Ale nawet powiedzmy, że Ismael przesadził, że naprawdę przejął. To co w takim razie robimy? Jeśli on powiedział słowa, których nie powiedział, jeśli się zachował niestosownie, co robimy? No wtedy rozmawiamy ze starszym synem. Przypominamy mu zasady panujące w tym domu. Każemy mu przeprosić młodszego. Być może tableta na tydzień mu zabierzemy. No a koniec poprosimy go, żeby w przyszłości fajnie się bawił ze swoim bratem, a wtedy będzie miał jakąś nagrodę czy coś. Ale nie robimy jednej rzeczy. Nie wyganiamy starszego syna z domu. Na pustynię. Chyba, że twój 3-letni synek stał się dla ciebie bożkiem. Chyba, że ty nie tylko kochasz, ale dosłownie uwielbiasz swojego syna, swoją córkę, swoje dziecko. Chyba, że twoje dziecko nie tylko sprawia ci radość, ale że to ono daje tobie znaczenie, wartość, godność, poczucie własnej wartości. Bo wtedy każde słowo skierowane przeciwko Twojemu synowi, Twojemu dziecku staje się atakiem na Ciebie. Rozmawiałem jakiś czas temu, Boaz, nasz młodszy, miał wtedy może z roczek. Rozmawiałem wtedy z Ulą i ona powiedziała, że trudno jest obronić się przed takim myśleniem, że to właśnie Twoje dziecko daje Tobie znaczenie, kiedy idziesz spacerkiem z wózkiem i wszyscy zaglądają do wózka i mówią, o, jak on ma fajnie uśmiech, jak on fajnie już siedzi, ale później jak fajnie już je, jak już fajnie chodzi, jak fajnie na rowerku jeździ. Bo wtedy odczuwa, że to Ciebie buduje. Problem jest taki, że też wtedy każde krytykujące słowo jest atakiem na Ciebie. Sara próbuje obronić swojego syna za wszelką cenę, bo dla niej on stał się bożkiem. A kiedy szukasz ukrytych bożków w Twoim życiu, to warto, poza tym, żeby zobaczyć się na swój wyciąg z konta i na swój kalendarz, żeby zobaczyć swoje priorytety, warto jest zobaczyć się na swoje emocje, na swoje uczucia. Gdzie, w jakiej dziedzinie Twojego życia pojawiają się nagle emocje, które wydają się tak gwałtowne, że nie jesteś w stanie je kontrolować. Gdzie pojawia się niekontrolowany gniew, przytłaczający strach albo zaciskający gardło smutek. Bardzo prawdopodobnie, że te niekontrolowane emocje poprowadzą Cię prostą ścieżką do Twojego bożka. Zresztą stąd biorą się tak zwane mom wars, wojny mam. Wiecie, karmić piersią czy butelką, szczepić czy nie, nosić w chuście czy w nosidełku, dać tableta do zabawy czy nie wolno, w jakim wieku odpieluchować i inne. Kiedy patrzę się na takie dyskusje, obojętnie czy w internecie, czy na żywo, to czasami odnoszę wrażenie, że jedni drugi by wysłali najchętniej na księżyc albo na szubienicę. Czy to znaczy, że nie wolno rozmawiać o takich rzeczach? Nie, jak najbardziej. Możemy porozmawiać, podyskutować. Ja lubię dyskutować na każdy temat. Ale jest różnica, czy rozmawiamy o różnych sposobach wychowania, czy bronimy swoich bożków. Bo jeśli dziecko jest najważniejsze, jeśli jest jedynym sensem Twojego życia, to Ty nie masz prawa popełnić błędu. Bożki są bezlitosne. U Sary to było widoczne. Dla brony swojego bożka Sara była gotowa wygnać swojego adoptowanego syna oraz jego biologiczną matkę. Sara była gotowa wysłać ich na pustynię, w pełni świadoma, że to jest właściwie równoznaczne z ich śmiercią. A Abraham? Te wydarzenia w 22 rozdziale już dzieją się kilkanaście lat później. Od chwili wygnania Hagar i Ismael minęło sporo czasu. Jak czytaliśmy w drugim wersecie, Izak stał się oczkiem w głowie Abrahama. A na dodatek Ismaela już nie ma. Abraham już ma grubo powyżej setki. I o ile urodziny Izaaka były już cudem, to myśleć, że teraz w wieku 115-16 lat mógłby jeszcze raz mieć syna, to już by było szaleństwem. I teraz Bóg go stawia przed decyzją. Kto jest dla Ciebie ważniejszy? Twój własny syn czy ja? I być może ku własnemu zdziwieniu Abraham rusza w drogę. Wybiera się rano i rusza w drogę. Ciężko mi wyobrazić, jakie myśli się pojawiało w jego głowie. Jak to sobie tłumaczył, co on ma zrobić. Z listu do Hebrajczyków wiemy, że on był pewien, że ostatecznie Bóg odda mu z powrotem Izaaka. Niemniej Abraham poszedł, zaufał i szedł, ufając w 100%, że jeśli on Bogu zaufa 100% i zrobi swoje, to że Bóg spełni swoją obietnicę, a jak on to zrobi, to już jest Boga problem, nie jego. I tak już setki lat przed Mojżeszem Abraham stał się wzorem do naśladowania, bo on żył zgodnie z zasadą zapisaną w 5 Mojżeszowej 6:5. Kochaj więc Pana swojego Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą i ze wszystkich swoich sił. Abraham potrzebował dosłownie całe swoje życie, żeby się tego nauczyć, ale pod koniec swojego życia ufał Bogu w 100% i kochał go bardziej niż własne dziecko. Ale domyślacie się i być może już przeżyliście to, że oczywiście nie tylko dzieci mogą stać się bożkami w naszych życiach. Pamiętam jednego młodego mężczyzny, który tak bardzo pragnął żony, tak bardzo swoją wartość, swoje znaczenie uzależnił od faktu, czy uda mu się założyć rodzinę, że nie tylko bardzo często o tym mówił, ale też podejmował z tego powodu nie zawsze mądre decyzje. Nie tylko znalazła się kobieta, która wydawała mu się potencjalną kandydatką, to zaraz do niej lgnął, a kiedy już zaczęli ze sobą chodzić, to robił wszystko, żeby tą relację utrzymać, nawet jeśli wszyscy w okolicy bardzo stanowczo odradzali. W jednej rozmowie powiedział, nie wyobrażam sobie życia jako singiel. A Andrea San, którego też sporo z Was zna, opowiadał mi raz o jednej kobiecie, która mieszkała zresztą u nich w ich dużym domu. I ona, kiedy miała 30 lat i nadal była bez męża, postanowiła, że odchodzi od Boga, bo Bóg nie spełni jej modlitwy. W jednym i w drugim przypadku małżonek albo życie małżeńskie stało się bożkiem. Bardzo podobnie było u Jakuba, syna Izaaka i wnuka Abrahama. Czasami czytamy o miłości Jakuba do Racheli jako wzór wielkiej miłości. I oczywiście jest to przykład, jak wiele człowiek jest w stanie znieść, kiedy jest zakochany w drugiej osobie. Tylko że w przypadku Jakuba Rachela już wykroczyła ponad ramy ukochanej osoby, a wszystko na to wskazuje, że dla Jakuba stała się bożkiem. Otwórzcie 29 rozdział. Przeczytamy od wersetu 14 do 21. 29 rozdział 14b do 21. Jakub zatrzymał się u niego, u Labana, gościł w jego domu przez cały miesiąc. Po miesiącu Laban tak zwrócił się do Jakuba. Wprawdzie jesteś moim krewnym, ale czy dlatego masz mi służyć za darmo? Powiedz proszę, jak mógłbym ci to wynagrodzić? A Laban miał dwie córki. Starszą imieniem Lea i młodszą imieniem Rachela. Lea miała delikatne spojrzenie, Rachela natomiast była niezwykle zgrabna i piękna z wyglądu. Jakub, zakochany w Racheli, zaproponował zatem, będę ci 7 lat służyć za Rachelę, twoją młodszą córkę. Laban na to przystał. Dobrze, powiedział. Lepiej mi dać ją tobie niż innemu mężczyźnie. Pozostań u mnie. Jakub służył za Rachelę 7 lat, a ponieważ ją kochał, lata te minęły mu jak kilka dni. Wreszcie Jakub uznał Labanowi, dopełniły się moje dni, daj mi swoją żonę, bo chciałbym się już nią cieszyć. Znowu kilka uwag do tego tekstu. Po pierwsze, pracować u kogoś za wiano nie było nic dziwnego, ale pracować 7 lat? To było dużo za dużo. Potocznie mówiąc, Jakub strasznie przepłacił i to na własne życzenie. Po drugie, dla Jakuba 7 lat się nie dłużyły, bo ciągle miał przed oczami tą wizję, że jak tylko żeni się z Rachelą, to wszystko będzie dobrze. Co prawda jest daleko od rodziny, szczególnie od swojej mamy, bo z tatą to te relacje nie zawsze były najlepsze, ale jak w końcu będzie miał swoją Rachelę, to wszystko będzie dobrze. I po 7 latach przychodzi do swojego przyszłego teścia i mówi, dopełniły się moje dni, daj mi moją żonę, bo chciałbym się już nią cieszyć. Dla nas brzmi to może trochę dziwnie, archaicznie, ale znawcy tamtych czasów mówią, że to zdanie było bardzo wprost jak na tamte czasy. To troszeczkę tak, jakby ktoś dzisiaj powiedział, no daj mi w końcu twoją córkę, chcę z nią się przespać. W całej tej historii Jakub jest pokazany jako mężczyzna, który tak bardzo łaknie małżeństwa ze swoją ukochaną Rachelą, że kiedy zbliża się już ten moment, to traci poczucie wstydu i przyzwoitości, bo potrzebuje Racheli jak narkoma narkotyków. Bez niej on jest pusty. Dopiero z nią czuje się w pełni wartościowym mężczyzną. A kiedy studiujemy historię tej rodziny dalej, to widzimy, co z tego wynika, z tej bałwochwalczej miłości Jakuba do Racheli. Na przykład faworyzowanie synów Racheli, i Józefa i Beniamina, a jak ta historia się kończy, też wiemy. W tamtych czasach ślub z miłości był wyjątkiem. Dzisiaj to jest standard. Przynajmniej ja nie znam nikogo, kto by się ożenił z powodu na status społeczny, czy bo rodzice tak chcieli. I w połączeniu z coraz dalej idącą sekularyzacją prowadzi to do nas do coraz większego problemu w naszym społeczeństwie. Ernest Becker w jednej z książek, za którą otrzymał nagrodę Pulitzera, opisał tak. Kiedy już uświadomiliśmy sobie, co nam dała religia, którą odrzuciliśmy, widzimy, że nowoczesny człowiek wpakował się w poważne kłopoty. On nadal potrzebuje poczuć się heroicznie, potrzebuje wiedzieć, że jego życie ma jakieś znaczenie, musi nadal być przydatny do czegoś naprawdę wyjątkowego. Ale skoro nie ma już Boga, to co on może zrobić? Jedno z pierwszych rozwiązań, które mu przyszło do głowy, to jest rozwiązanie romantyczne. On powiązał swoją potrzebę kosmicznego heroizmu z drugą osobą za pomocą miłości. To właśnie partner, którego kochamy, staje się boskim ideałem, który nam ma dać spełnienie w życiu. Wszystkie nasze duchowe, moralne potrzeby skupiają się więc na jednej osobie. A oto rank austriacki psychoanalityk nazwał problem miłości nowoczesnego człowieka problemem religijnym. I oczywiście, kiedy słyszymy te słowa, to wiemy, do czego to doprowadzi. Żaden mąż, żadna żona nie jest w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Wynosząc naszego partnera do rangi Boga, zamknęliśmy nasze oczy przed wadami, problemami tej drugiej osoby. Kiedy wchodzimy w relacje małżeńskie, zamykając oczy przed rzeczywistością, to przychodzi taki dzień, kiedy budząc się pewnego dnia rano, okazuje się, że budzimy się obok Lei, a nie Racheli. Jakub oświadczył tego dosłownie, bo nie potrafił myśleć o niczym innym niż o Racheli i dał się przez teścia oszukać. Ale jeśli będziemy oczekiwali spełnienia wszystkich naszych marzeń i rozwiązania wszystkich naszych problemów przez naszego małżonka, to nie potrzebujemy nikogo innego, żeby sami się oszukać. Jeśli obarczamy naszego małżonka oczekiwaniami, których żaden człowiek nie jest w stanie sprostać, to na pewno na bank przyjdzie taki dzień, kiedy obudzimy się i stwierdzimy już z przerażeniem, że obok nas leży Lea, a nie Rachela. Ale oprócz rozczarowania, które nas czeka, jest jeszcze jeden poważny problem, który powoduje, że nie powinniśmy szukać, nie powinniśmy czynić z naszego małżonka naszego Boga. Bo przyjdzie taki dzień w małżeństwie każdego z was, że jeden z was będzie stał nad trumną drugiego. I to będzie już wystarczająco trudny dzień, jeśli tam w grobie leży mąż albo żona. Ale co zrobisz, jeśli w tym grobie leży twój Bóg? Do kogo pójdziesz, żeby cię pocieszył? Kto da sobie jeszcze znaczenie? Na początku kazania mówiłem, że niektórzy ludzie czynią ze swojej kariery bożka i przez to zaniedbują dzieci czy małżeństwo. A teraz przez pół godziny ostrzegałem przed wyniesieniem naszych dzieci czy małżonków do rangi Boga. Więc jakie jest rozwiązanie? Gdzie jest złoty środek? Więc ja nie myślę, że złoty środek jest rozwiązaniem. Nie o to chodzi, żeby czas równomiernie rozłożyć między rodzinę, pracę, zbór, każdy po tyle godzin i wszystko będzie fajnie. Nie chodzi o złoty środek, ale o przywrócenie priorytetów. Kilka czasu temu jeden z naszych starszych w zborze powiedział, że problemem jest, jeśli zamiast używać rzeczy i kochać ludzi, kochamy rzeczy i używamy ludzi. I myślę, że coś w tym jest, ale chcę jeszcze dodać jeden element. Ja myślę, że mamy kochać ludzi, używać rzeczy, ale uwielbiać Boga. Problemy zaczynają się właśnie, jeśli zaczynamy te rzeczy przestawiać. Jeśli zaczynamy na przykład właśnie używać ludzi, a kochać rzeczy. A jeszcze większym problemem mamy, jeśli zaczynamy uwielbiać ludzi, a używać Boga. Jeśli Boga tylko używamy do tego, aby nam dał syna, męża, córkę, żonę, to wtedy zaczynają się problemy. I dlatego, kiedy patrząc się na swoje życie, może sobie uświadomiłeś, że bliska ci osoba zajęła miejsce Boga, to przypomnij sobie, kto z miłości dla ciebie umarł na krzyżu. I kto po drugiej stronie wieczności będzie czekał na ciebie. To nie będzie mąż, to nie będzie dziecko. A jak to sobie uświadomisz, kto poszedł na krzyż za ciebie, kto ciebie kocha, kto na ciebie czeka po drugiej stronie śmierci, to wtedy największe przekazanie już nie będzie niczym trudnym, ale naturalną odpowiedzią na Bożą miłość. Kochaj więc Pana, swojego Boga, całym swoim sercem, całą swoją duszą i ze wszystkich swoich sił. Amen.